Ten film powstał w celach informacyjnych oraz edukacyjnych. Resztę doczytaj sobie sam. Siemano, z tej strony narrator. Jak zawsze przygotowałem dla Ciebie konkretny materiał. Bez ściemy i owijania bawełny. Lecimy.
No co, była taka sytuacja, że wpadłem do mieszkania do jednego chłopaka. Ostro go tam potraktowałem. Pieniądze zaraz się znalazły, choć mówi, że tych pieniędzy nie ma. No to za każdym ciosem nagle te pieniądze się znajdowały w coraz większej ilości tak naprawdę.
Jako małolat jarałeś się gangsterką?
Ciężko to określić jako jaranie się, po prostu oglądałem wszystkie seriale, filmy i tym podobne dokumenty, ale to z czystej zajawki.
Z jakiego domu pochodzisz?
Z domu pełnego miłości, tylko nigdy się u nas nie przerywało. Mam kochającego mamę, tatę, jak i brata.
Za dzieciaka twoi rodzice spełniali twoje potrzeby?
Starali się jak tylko mogli, na tyle ile byli w stanie, to jak najbardziej. No i to tyle.
Z tego co słyszę, potrafisz ładnie się wysłowić. Na jakim poziomie skończyłeś naukę?
Skończyłem na poziomie liceum, lecz dla mnie edukacja i inteligencja to są kompletnie dwie inne rzeczy.
Jak już jesteśmy przy nauce, trenowałeś coś?
Tak, jak najbardziej. Od małolata, od 6 roku życia trenuję sporty walki.
Możesz pochwalić się swoimi osiągnięciami?
Jestem wielokrotnym mistrzem Polski, zdobywcą wielokrotnym pucharu Europy czy świata. Jestem również kilkukrotnym mistrzem świata w K1. I mój bilans walk to jest 156, z czego 149 wygrałem.
No, dobra robota.
Dziękuję.
Kto ciebie wychował, a kto nauczył życia?
To jest ciężkie pytanie, wiesz, bo rodzice starali się mnie wychować jak tylko najlepiej mogą, lecz od zawsze byłem takim indywidualistą, że zawsze sobie szedłem w swoim kierunku. Wszystkiego uczyłem się tak naprawdę od znajomych. Kiedyś strasznie wszystko chłonąłem jak gąbka.
Jak byś określił swój charakter?
Określiłbym go jako bardzo twardy. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo twardy i tak jak też mówiłem, jestem indywidualistą.
Często sprawdzałeś swój charakter na ulicy?
Powiem ci szczerze, kiedyś bardzo często. Bardzo od zawsze lubię się bić. No i od zawsze to lubiłem stosować, nie ukrywam.
Częściej spuszczałeś komuś w pierdol, czy zdarzało się, że wyłapywałeś?
Na ulicy solówki, czy jeden na dwóch nie przegrałem nigdy w życiu. Lecz kiedyś miałem taką przygodę, że mnie tam złapali w paru i mnie ładnie zmucili.
Rozumiem. A jaka jest twoja ulubiona kombinacja?
Typowo jak z kickboxingu. Lewy, prawy, prosty. Lewy na wątrobę, hak, prawy low kick.
Jakie zasady zostały tobie wpojone, którymi później kierowałeś się w życiu?
Rodzina przede wszystkim. To jest pierwsza i główna i tak naprawdę. No taka główna zasada.
Okej. A gdzie się wychowałeś?
Pochodzę z dużego miasta na zachodzie Polski.
Pamiętasz cele, jakie chciałeś osiągnąć jako małolat właśnie z zachodniej Polski?
Szczerze powiem ci, że nawiązując do sportu, zawsze chciałem być mistrzem świata, co mi się udało osiągnąć, tak jak też mówiłem niejednokrotnie, ale też od zawsze pragnąłem być bogatym.
I jaki miałeś plan na siebie?
Plan na siebie miałem taki, że chciałem w sporcie się rozwijać, jak najbardziej tylko się da. Lecz niestety w naszym kraju jest to praktycznie niemożliwe z tego względu, iż kraj w ogóle nie pomaga osobom trenującym amatorsko. Choć byłem zrzeszony pod największą organizację w Polsce, tak nawet za wyjazd na Mistrzostwa Świata, czy nawet za głupi dres kadrowy musiałem płacić.
Rozumiem, że twój plan musiał ewoluować.
Ogólnie tak jak też mówiłem, od zawsze chciałem być bogaty, a jako że byłem jeszcze bardzo młody, mówię tu kwestia 14-15 lat, nie mogłem iść jeszcze do żadnej pracy tak naprawdę, a rodzice nie byli w stanie, aby zapewnić mi moich takich może zachcianek. Wszystko, co podstawowo mi zapewniali oczywiście, ale z wiekiem przychodziły coraz większe oczekiwania i chciałem tym oczekiwaniom sprostać, więc mówię, do pracy nie mogłem iść, a moi znajomi niektórzy się trudnili powoli jakimś tam małym handlem narkotykami, w co też szedłem.
I jak wyglądał twój początek w tej branży?
Początek był śmieszny dość, bo pamiętam, że wziąłem 100 gram marihuany od znajomego, oczywiście w kredyt, bo nie miałem swoich pieniędzy. No i tak to się rozeszło, że zacząłem tam chodzić po znajomych, mówić, że mam to, tamto, no i w końcu to ruszyło.
Wszystko z czasem rosło? Chodzi mi tutaj o profity i ilości?
Nie, to oczywiście z czasem rosło. To tak naprawdę jak z każdą inną pracą, czy obowiązkami i tym podobne, bo jeśli się w coś wkłada w czas, i cały czas się to realizuje, no to wszystko rośnie tak naprawdę. I potem to już rosło w taki sposób, że na przykład samodzielnie sprzedawałem około 200-300 gram tygodniowo, a jeszcze drugie tyle bądź dwa razy tyle rozdawałem po znajomych, którzy również gonili to dalej.
Ile mniej więcej miesięcznie zarabiałeś na tym?
Za mało lat, naprawdę ciężko mi to określić, bo to też ceny były inne tak naprawdę. Wydaje mi wystarczało mi na wszystkie moje potrzeby, zachcianki, jakieś ciuchy, wyjścia, nie wyjścia, kina, kłady i tym podobne.
A miałeś jakąś sytuację, w której za bardzo poniosła cię fantazja?
Kurwa, powiem ci, że kiedyś miałem taką sytuację, że pamiętam, że się napiłem za bardzo w jakimś tam klubie i mi coś tam odjebało, że mówiłem, ty chyba nie wiesz, kim ja jestem i tak dalej, także mi się jakaś kurwa zbyt gruba gangsterka chyba udzieliła, nie?
I jak to się skończyło? Był jakiś klaps, czy wszystko na spokojnie?
Nie, na spokojnie. Jedynym klapsem to był moralniak rano następnego dnia.
Każdy wie, że prochy to śliski temat. Czy zaliczyłeś jakąś wpadkę na tym temacie?
Nie, nigdy w życiu. Nie został przy mnie znaleziony nawet gram, czy nawet lufka, nigdy nic podobnego. Nawet pamiętam, jak wpadli po mnie kryminalnie, jak jechałem na pierwszą sankcję, to nie znaleźli też u mnie nic, żadnej wagi, żadnych woreczków, niczego takiego.
A za co jechałeś na sankcję?
Miałem dwukrotnie rozbój, to było tak określone, a to po prostu było tak, że wpadaliśmy na punkty hazardowe z maszynami i zawijaliśmy całe maszyny.
Jak na tym wpadliście?
Na tym, że jeden kolega, który mój były kolega, który mnie prosił, bym go wziął na to, aby sobie po prostu zarobił, chciał tam gdzieś zabrać dziewczynę i tym podobno, on był też dużo starszy ode mnie, bo on prawie przed 30 był. No co, nie posłuchał się nas, nie zmienił tablic rejestracyjnych, nie włączył zagłuszarki, gdzie busy były z wypożyczalni. No i jeszcze podczas całej zaistniałej sytuacji, kurwa, zgubił portfel. No, a potem to wiadomo, jak narobił tyle błędów, to potem wiadomo już, jak to wyszło, tak? Został on pierwszy zatrzymany, on skazał mnie i tam jeszcze jednego kolegę, no i już tak poszło lawinowo.
Jak wyglądało twoje zatrzymanie?
Powiem ci, że bez jakiejś zbędnej brutalności, bez niczego, pamiętam jeszcze mieszkałem wtedy u rodziców. Koło 9, ja koło 8 wróciłem do domu, więc a koło 9 po mnie weszli, więc wydaje mi się, że po prostu już czekali.
I jakie poniosłeś konsekwencje?
Siedziałem prawie 9 miesięcy na sankcji i jako, że był to mój pierwszy raz, jak byłem karany, no to adwokat wtedy ugrał z prokuratorem tak zwaną karę hybrydową, czyli to są te 9 miesięcy weszło tak jakby w karę. Dostałem również jakieś tam odróbki, zawiasy, grzywne i tym podobne.
Rozumiem. A jakie było twoje pierwsze wrażenie po przekroczeniu więziennej bramy?
Szczerze ci powiem, że nie zrobiło na mnie takiego wielkiego wrażenia, bo to tak naprawdę to był mały kryminał, tak? To po prostu kilka betonowych budynków, nic więcej. Tak naprawdę dopiero jak za mną się zamknęła furta, jak wjechałem pod celę, to dopiero było takie, kurwa, jestem tu, nie wyjdę stąd zbyt szybko, mówię, dziwnie.
I jak ułożyłeś sobie w głowie tą całą sytuację?
Szczerze, wiedziałem, że walczyć z tym, że kurwa, ja chcę wyjść, tak naprawdę nic nie zmieni, bo i tak mnie nikt nie wypuści na piękne oczy. I trzeba było tylko czekać. Nic więcej mi nie pozostało. Maglowałem to w głowie strasznie, co się dzieje na wolności po drugiej stronie muru. Lecz mnie te myśli tak dojeżdżały, że już po prostu sam doszedłem do wniosku, że po co ja mam o tym myśleć? Przecież tam się nic nie dzieje. Tam jest taki sam dzień jak u mnie. Każdy rano zostaje nas ranek, a wieczorem zostaje nas noc. I to jest nic bez zmian tak naprawdę.
Dokładnie. A ta cała sytuacja dała tobie do myślenia?
Powiem ci szczerze, że przez pierwsze chyba 3 miesiące sądziłem, że już nigdy nie zrobię nic takiego, że to nie jest dla mnie, że nie chcę spędzić więcej czasu już w tym miejscu, ale potem zacząłem gadać z innymi ludźmi, jakieś nowe perspektywy poprzychodziły i jednak stwierdziłem w sumie, że to kurwa nie jest takie złe, ale wszystko robić tak, aby nie siedzieć.
Kończąc ten wątek, jak małolaci są traktowani w więzieniu?
Szczerze, tak jak się zachowują, tak są traktowani. Jeśli to są tak zwane skokobryki, no to to z nimi ruszają tak naprawdę, pokazują, gdzie jest ich miejsce, lecz jeśli się zachowują normalnie, nie krzyczą, nie robią jakichś kurwa koperkowych afer, to są dobrze traktowani jak każdy inny.
Czy odsiadka wpłynęła w jakikolwiek sposób na twoją reputację i odbiór twojej osoby przez twoje środowisko?
Szczerze, wydaje mi się, że troszeczkę tak, z tego względu, że co by nie było, ja byłem bardzo młody, bo miałem tam 18 lat, jak trafiłem na sankcje. To był, no, co by nie było, tak, no, gruby zarzut, tak? To jest 2 razy od 2 do 12 jako na pierwszy raz, to nie była żadna kradzież, żadne pobicie, nic takiego. Więc no kurde, powiem ci szczerze, że tak, no, lepiej byłem postrzegany z tego względu, że no poszedłem, nie rozjebałem się, no i jednak miało to ręce i nogi, tak?
No dobra, wyszedłeś na wolność i co dalej?
Chciałem coś zmienić, wiesz? Każdy mnie znał w tym mieście od kolegów poprzez wrogów i tym podobne. Każdy wiedział tak naprawdę, kim jestem. Oczywiście, żeby to nie brzmiało jakoś dziwnie przechwalająco się, tylko po prostu każdy znał moją personę. Tym bardziej, że to nie było jakieś bardzo duże miasto, choć do małych też nie należy, ale mówię, no w takich miastach każdy siebie zna. Chciałem zmienić coś, chciałem gdzieś wyjechać i zacząć wszystko od nowa tak naprawdę.
I gdzie wyjechałeś?
Wyjechałem ze swoją lubą w miasteczko pod Warszawą, tam 30 km od Warszawy.
Domyślam się, że nie szukałeś uczciwej pracy na etacie. Miałeś jakiś punkt zaczepienia?
Szczerze, to było trochę w ciemno. Jechałem też, aby założyć firmę z moim jednym znajomym odnośnie wynajmu aut. Lecz niestety, no, posypało się to wszystko. No i musiałem też szukać wszystkiego innego wokół, aby utrzymać siebie, dom i tak dalej.
I na jaki pomysł wpadłeś?
Szczerze, jeździłem na samym początku jako dostawca jedzenia. To też śmieszne, bo jeździłem bez prawa jazdy w autem służbowym, o czym nikt nie wiedział. Pamiętam jeszcze, żeby trochę ten budżet zwiększyć, to chodziłem, kradłem katalizatory. I przyszło mi do głowy, przypomniałem sobie tak naprawdę, że jeden z moich kolegów klubowych wyjechał do Warszawy, nie chcę się skłamać, chyba z 2-3 lata wcześniej ode mnie. I stwierdziłem, że się do niego odezwę, bo widziałem, z kim się tam też zadaje i no po prostu chciałem się do niego po prostu odezwać, bo wiedziałem, że kontakt z nim przyniesie mi większe perspektywy.
Czym zajmował się twój kolega?
Kolega prowadził klub sportów walki w miasteczku pod Warszawą i w sumie dowiedziałem się większych szczegółów dopiero jak do niego przyjechałem.
Możesz opowiedzieć o tych szczegółach?
Po spotkaniu z nim dowiedziałem się, że po prostu, że handluje narkotykami na wręcz potężną skalę. Powiedziałem mu, że sam mam problemy finansowe i ledwo wiąże koniec z końcem. I to naprawdę określenie wiąże koniec z końcem to i tak jest dobre określenie na tą sytuację finansową, jaką miałem wtedy. Dał on mi bardzo dobre ceny tak naprawdę. Powiedział, że jeśli mam na to jakikolwiek zbyt, to po prostu on mi da dobre ceny. Będziemy się z tym dogadywać. Nie będę musiał płacić od razu, bo wiadomo, że nie miałem swojego budżetu. Wszystko wydawałem na co dzień, na sprawy bieżące, tak? No i powiedział mi wprost, z kim współpracuje, pod jaką on grupę podlega. Była to grupa Markowska.
Można powiedzieć, że awansowałeś w świecie przestępczym?
Tak naprawdę wtedy, jak do niego pojechałem, to jeszcze nie byłem w żadnym świecie przestępczym. Tam miałem tylko za sobą sankcje, tak? Więc to ciężko tak określić. Ale tak, no mogę, można tak to powiedzieć w sumie, że podczas podjęcia współpracy z nim, no to jednak ruszyło to z kopyta do przodu.
Czułeś, że jest to konkretna zmiana kalibru w branży, którą już dobrze znałeś?
Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że aż taka. To było naprawdę wszystko na bardzo potężną skalę.
To powiedz mi taką rzecz. Byłeś wprowadzony do grupy jako obcy człowiek. Czy ktoś za ciebie ręczył, czy musiałeś w jakiś sposób udowodnić swoją wartość i charakter?
Jedno i drugie, bo ten kolega za mnie poręczył, lecz ze starego miasta, z którego się przyprowadziłem, przyszła za mną tam nieciekawa fama. No to było kłamstwo i oszczerstwa tak naprawdę, które potem wyjaśniłem w taki sposób, żeby udowodnić właśnie tym osobom powiązanym z tym moim kumplem. Pojechałem do tego miasta ze sprzętem, wydzwoniłem tam wszystkich, niestety nikt nie chciał ze mną się spotkać w lesie, choć przyjechałem sam, o czym doskonale wiedzieli, zostali poinformowani. No i jednego dnia złapałem tam 3 osoby, które tam potraktowałem wiadomo w jaki sposób i spaliłem tam 4 auta.
Zaskakuje mnie luz, z jakim opowiadasz o tym wszystkim. Ale dobra, powiedz mi, czym zajmowała się Grupa Markowska?
Grupa Markowska głównie zajmowała się handlem narkotykami, przemytem.
Ile osób mniej więcej liczyła grupa?
Grupa liczyła na moje oko razem z powiązaniami z takimi bliższymi, z światem pseudokibiców i tak dalej, około 30-40 osób.
Jak czułeś się wśród tych ludzi?
Szczerze, jak ryba w wodzie. Każdy wiedział, po co to wszystko robimy, każdy wiedział, na czym to wszystko polega. Nikt nie był tak naprawdę świeży, choć wiadomo, byłem najmłodszą osobą z tych wszystkich. Tak naprawdę, no ja wiedziałem, co z czym się je, tak? Więc no, dogadywałem się z każdym po prostu bardzo, bardzo dobrze.
Tak dla jasności, ty zacząłeś od najniższego szczebla w hierarchii tej grupy, tak?
Tak, dokładnie. To nie tak, że od razu byłem na wyżynach, tylko no po prostu od samego początku byłem jako tak zwany goniec, taki pionek, tak? Przyjdź, podaj, pozamiataj. Czyli no co, zawieź pieniądze, odbierz pieniądze, zawieź towar, odbierz towar, bądź na każdy telefon, bądź na każde zawołanie i tak dalej.
Rozumiem. To konkretnie czym się zajmowałeś, na czym zarabiałeś siano?
Załóżmy za przywiezienie towaru z punktu A do punktu B, miałem tam jakąś kwotę, tam było rzędu, nie wiem, paru tysięcy złotych, nie jakoś dużo. To zależy też od ilości, ile musiałem przewieźć, czy to było, nie wiem, kilogram, czy to było na przykład 50. Zawiezienie pieniędzy też mi coś odpalali. Nie wiem, na przykład ktoś nie chciał oddać pieniędzy chłopakom, oni niezbyt mieli czas na to, bądź chęci, a po prostu się chcieli wysłużyć mną, żeby to nazwać po imieniu. To też za to dostawałem pieniądze, po prostu kogoś tam rozszarpanie i tym podobne.
A jakimi prochami handlowaliście?
To były tak naprawdę każde narkotyki prócz heroiny.
I jakie ilości przechodziły przez twoje ręce?
Ciężko mi to teraz tak określić, bo to, nie wiem, jednego dnia mogło to być pół kilo, a następnego mogło być to 15, tak? Zależy tak naprawdę od tego, co mi powiedzieli, co mam zrobić. To wtedy mówię, ja byłem tak jakby określił taką marionetką, taką. Choć nie, oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało, że byłem poszkodowany, bo ja bardzo chciałem to robić, tak naprawdę zależało mi na tym i to nie było nic z przymusu, że mi kazali rób to, masz to robić i tak dalej, tylko kurwa wręcz ja zabiegałem o to, że mam coś robić.
A jak wyglądał twój standardowy dzień?
Standardowy dzień to wstawałem w sumie o godzinie, o której chciałem, chyba że miałem jakieś już przygotowane zadania na dzień dany. Co ogarniałem się, wychodziłem z domu, jechałem od razu do chłopaków, ogarnęliśmy co jest do zrobienia. Jeśli nie było żadnych zadań, to sobie odpoczywałem, brałem przez swoją kobietę, czy gdzieś jechaliśmy, czy po prostu sam sobie rzeźbiłem swoje rzeczy, po prostu żeby mieć więcej.
Dostawałeś jakieś specjalne misje do wykonania?
Powiem ci, że zdarzyły się tam jakieś takie specjalniejsze misje. Tak, no trzeba było, pamiętam, pojechać do jednego chłopaka, odebrać po prostu pieniądze, których on nie chciał oddać. Trzeba było to zrobić w bardziej sposób taki... neutralizujący go, tak.
Możesz coś więcej powiedzieć?
No co, była taka sytuacja, że wpadłem do mieszkania do jednego chłopaka, ostro go tam potraktowałem, pieniądze zaraz się znalazły, choć mówi, że tych pieniędzy nie ma, no to za każdym ciosem nagle te pieniądze się znajdowały w coraz większej ilości, tak naprawdę.
Czyli wydusiłeś z niego siano?
Tak, oczywiście. Znaczy, no była taka sytuacja, on nie dość, że dostał w łeb, no to po prostu go zabrałem, schowałem go do kanału, takim jak się tam po prostu, nie wiem, naprawia auto, tak to określę. Wrzuciłem go do kanału, no i powiedziałem, że nie wyjdziesz, dopóki ktoś nie przywiezie pieniędzy, chuj mnie to obchodzi.
A jakieś specjalne zadania dotyczące transportu prochów czy hajsu?
Tak, zdarzyło się. Miałem na przykład teraz do przewiezienia 900 tysięcy złotych w gotówce w naszych polskich pieniądzach z punktu A do punktu B. To było oczywiście rozliczenia narkotykowe.
Sam pojechałeś?
Tak, oczywiście, pojechałem sam. Tam osoba, która była nade mną, powiedziała mi, że nie brał żadnego sprzętu, nic takiego, bo to jest zaprzyjaźniona grupa, z którą tam akurat to było powiązanie. Lecz nie ukrywam, że i tak byłem na tyle ostrożny, że i tak zawsze miałem coś ze sobą w razie W. Tak. Nigdy nie wiadomo, jak ktoś się zachowa, to jednak nie wchodzą w grę małe pieniądze, to jednak nie jest normalny świat, żeby każdy musiał się zachowywać moralnie.
Były sytuacje, w których musiałeś polegać na swoich umiejętnościach nabytych na sali treningowej?
Zdarzało się, tak, jak najbardziej, choć sam nie szukałem zwady, jak to było też wcześniej za młodu, bo za młodu szukałem, nie ukrywam, lubiłem się tu, tak jak też to już podnosiłem. Tak zdarzało się, no po prostu nie ma co ukrywać, no, trzeba było nieraz się tłuc, czy kogoś tłuc, tak?
Rozumiem. Wcześniej wspomniałeś, że jeździłeś ze sprzętem, a chodziłeś uzbrojony?
Tak, jak najbardziej. Chodziłem z kopytem, bardzo często, praktycznie codziennie, a jak nie kopytem, to zawsze miałem przy sobie nóż schowany w kieszeni pod prawą ręką.
Miałeś sytuację, w której musiałeś polegać na sprzęcie?
Zależy, o jakim sprzęcie mówimy. Jeśli mówimy o kopycie, to nie miałem takiej sytuacji. Lecz jeśli mowa o nożu, czy na przykład maczecie, którą woziłem w aucie, to tak zdarzało się.
Możesz opowiedzieć o tych sytuacjach?
Nie chciałbym tego tematu poruszać.
A czy miałeś świadomość, że używając sprzętu, mógłbyś pozbawić kogoś życia jednym niefartownym ruchem ręki?
Szczerze, to jest tak samo jak uderzę kogoś ręką, ktoś może mieć krwiaka tak w głowie i też może umrzeć, to trzeba się z tym liczyć. Lecz no i też jeśli już czegoś używałem, to nie celowałem ani w głowę, ani w szyję, ani też zazwyczaj w brzuch, choć no, zdarzyło się. Zazwyczaj celowałem w pośladek z tego względu, albo w pośladek, albo w udo, najlepiej od zewnętrznej strony, żeby trafić właśnie w tętnicę. Z tego względu pośladek jest dobry, że nie dość, że to naprawdę napsuje krwi tej osobie, która dostanie, bo to ani siadać, ani leżeć na plecach, ani się załatwić w normalny sposób. No i to naprawdę boli, a druga sprawa, że bardzo ciężko kogoś tak uszkodzić, że mu się stała poważna krzywda.
A zdarzyło się, że ktoś tobie zrobił krzywdę sprzętem?
Tak, zdarzyło się. No raz dostałem maczetą w rękę, raz dostałem nożem w prawą tylnią nerkę.
I jak to się skończyło?
Także potem pamiętam jednego kolegę, przywieziono mi w bagażniku w prezencie, który mi to zrobił.
Zadowolony raczej ten kolega nie był z waszego spotkania.
No kolega raczej nie, ja byłem wręcz w niego wzięty.
A zrobiłeś kiedyś komuś naprawdę mocną krzywdę?
Mocna krzywda, zależy też jak to określić. Tak, i pociąłem kogoś i kogoś po kimś poskakałem dłuższy czas. Zdarzyło się to oczywiście, lecz tak typowo mocną krzywdę zdarzyło się dwa razy. Raz po prostu, bo już mi korki wyjebało, tak to określę. Że wpadłem już w taki amok, że zerwał mi się film, nie pamiętałem po prostu, co już robię. Szczerze, gdyby nie jeden mój kolega, który po prostu mnie złapał już i mnie udusił, że po prostu odpłynąłem, to obawiam się, że po prostu już bym kogoś zatukł na śmierć. A druga sytuacja była taka, że zrobiłem tak jakby ala pokazowo, jakiś już naprawdę kogoś bardzo mocno dojechałem z tego względu, aby fama się rozniosła po prostu, że nie warto mi leżeć pieniędzy.
Jednym słowem, dbałeś o swoją reputację.
Starałem się jak najbardziej. Reputacja musiała być niezaburzona z tego powodu, że po prostu jeśli byłaby zaburzona, to każdy by na tym bazował i nie traktowaliby mnie tak poważnie, jak traktowali dotychczas.
To powiedz mi, czy zdarzały się sytuacje, że ktoś zalegał tobie z kwitem i unikał ciebie?
Tak, oczywiście zdarzały się takie sytuacje. Choć nie ukrywam, że dotychczas, w tym momencie nie mam żadnego dłużnika, tak? Wszystkie pieniądze zbierałem, starałem się zbierać na bieżąco. Jeśli miałem to jakieś problemy, to choć Warszawa to jest potężne miasto, tak? Bo to jest stolica, tak? Ten półświatek, to każdy każdego zna. Ja też byle komu czegoś nie powierzałem, żeby potem mieć problem i się bujać z brakiem pieniędzy, znaczy ala brakiem pieniędzy, tylko po prostu z mniejszą ich ilością, która była mi należna. Także dowiedzieć się, gdzie ktoś mieszka, czy mieszka sam, czy mieszka z kimś, jakim autem jeździ, albo gdzie chodzi załóżmy na siłownię, to była chwila, moment tak naprawdę.
No i jak wyglądało załatwienie takiej sprawy przez ciebie?
Powiem ci tak, jeśli ktoś odebrał ode mnie telefon i mi powiedział, słuchaj, jest tak i tak, spotkajmy się, porozmawiajmy. Ja przyjeżdżałem załóżmy, a ktoś mi mówił, słuchaj, nie wiem, przetańczyłem, przejebałem, zgubiłem, nie wiem, z tymi pieniędzmi się cokolwiek stało, mówi mi jak jest, powiedziałby, że za parę dni to będzie, albo jakiś tam określony czas. Szczerze, ja takie coś szanuję, bo mówi jak jest, nie obawia się konsekwencji tego, ja też jestem człowiekiem, tak? Różne rzeczy mogą się zdarzyć, wypadkowe są różne tak naprawdę. Więc no co, powiedział jak jest, czekamy dalej, tak? A jeśli ktoś wysprzęglał telefon, nie było z nim kontaktu, unikał mnie, no to jeśli ktoś po prostu już mnie tak potraktował, no to w taki sam sposób był traktowany. Jak już go łapałem, no to nie było gadki, tylko kurwa, albo pieniądze, albo nie wyjdziesz, chuj mnie to obchodzi.
Miałeś przy tym jakieś zasady? Chodzi mi o to, czy dojeżdżałeś typa przy jego kobiecie bądź rodzinie?
Nie no, odpuszczałem. To było tak o... Było to frustrujące, bo to już wiadomo, że osoby w tym wieku zazwyczaj albo mają kobiety, tak, albo kobiety i dzieci, no to ja jestem tej zasady, że nie wejdę do domu, jeśli jest kobieta, jeśli jest dziecko, no bo czego jest winna kobieta, czego jest winne dziecko, tak? Konsekwencje ponosi mężczyzna, który podjął się czegoś, a się z tego nie wywiązał. Więc jeśli czy na przykład kogoś spotkałem na mieście, no to po prostu omijałem, tak? Nie wchodziłem w żadną interakcję, no bo mówię, no szkoda, żeby stworzyć traumę w jakiejś kobiecie czy dziecku.
Często zdarzało się, że ktoś nie chciał oddać tobie hajsu?
Starałem się współpracować tylko i wyłącznie z takimi osobami, które są rzetelne. Oczywiście zdarzały się wyjątki, właśnie tak jak tutaj nawiązaliśmy do dłużników. Ale powiem ci, że tak jak potraktowałem takiego jednego chłopaka za to, że mi leżał pieniądze, żeby to się rozniosło, tak już potem woleli ode mnie nie wziąć, niż wziąć i nie oddać.
W pewnym momencie awansowałeś w hierarchii swojej grupy. Co było tym punktem zwrotnym?
Przeprowadzka z tej mieściny pod Warszawą do innego miasta pod Warszawą, tylko po prostu, żeby być pod ręką, tak, żeby być po prostu w jednym mieście z chłopakami, z którymi współpracowałem. Jako, że widywałem się z nimi, mogę to określić, 24/7, bo to nieraz była zrywka w środku nocy, nieraz spędzaliśmy całe dnie, dzień zaczynaliśmy śniadaniem, dzień kończyliśmy kolacją wspólną. Także po prostu przez to, że spędzaliśmy ze sobą całe Boże dnie, tak po prostu już wyszło, że o wszystkich sprawach się dowiadywałem na bieżąco, bo mnie nie omijały, a mnie od stołu nie odstawiano na bok, tak, jeśli podchodziła jakaś grubsza rozmowa.
A może zdradzić, jak wysoko znalazłeś się w strukturze swojej grupy?
Ja jak siebie miałbym określić, to jest mi ciężko, lecz prokuratura określiła, że byłem trzeci od góry.
I jak to przełożyło się na twoje życie? Chodzi mi tutaj o relacje z ludźmi, możliwości, finanse.
Finanse wzrosły niemiłosiernie tak naprawdę, bo to już zacząłem obracać tak naprawdę bardzo... Znaczy obrót pieniędzmi był bardzo duży, ale tak samo duży był zarobek, tak? Bo zdarzył się miesiąc, że zarobiłem 100 tysięcy, zdarzył się na przykład pamiętam jeden miesiąc, że zarobiłem ponad pół bani. Także nie schodziłem poniżej 100 tysięcy miesięcznie.
A co do relacji, zacząłeś poznawać więcej wpływowych osób?
Tak, jak najbardziej. Zacząłem poznawać ich więcej. Oczywiście te kontakty się rozrastały, więc możliwości też przychodziło więcej. Choć nie ukrywam, że byłem lojalny grupie i moim znajomym, więc jeśli ktoś mi na przykład proponował coś w lepszej cenie, to nie korzystałem z tego, no bo jednak jak robimy coś razem, no to robimy coś razem, a nie, że pójdę tam, gdzie po prostu będą lepsze pieniądze.
Miałeś dostęp do rzeczy niedostępnych dla zwykłego Kowalskiego?
Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę co bym chciał, to bym miał. Czy to, no, nie wiem jak mam ci to określić. Czy to, na przykład pamiętam jeden przykład z bronią. Pamiętam, pojechałem do jednego kolegi, który się tą bronią zajmował, to wchodzę do niego. Od broni krótkiej, amunicji, granatów, czy kamizelek kuloodpornych, po karabiny automatyczne, shotguny i pamiętam, że nawet była mina przeciwpiechotna, co mnie lekko, nie ukrywam, zdziwiło, bo było to chyba drugie bądź trzecie piętro w bloku. Więc jakby taka mina pierdolnęła, to by kilka mieszkań wysadziło.
Czy wraz z twoim awansem zwiększy się zakres swoich obowiązków?
Powiem ci, że nie do końca, bo jako, że właśnie podszedłem bardziej w górę, tak bardziej się zasłaniałem, może nie, że zasłaniałem, źle to określiłem, wyręczałem się kimś, żeby ktoś pojechał, załatwił za mnie, bo ja po prostu robiłem tak, że siedziałem na dupie, a te pieniądze i tak do mnie przychodziły. Jeśli były takie zadania, które trzeba wykonać samodzielnie, które również były, to je robiłem, więc starałem się już po prostu nie bujać z towarem po mieście, tak nie wiem, przyjechać z punktu A do punktu B. Wolałem zarobić troszeczkę mniej, dać komuś zarobić, żeby zrobił to za mnie.
Domyślam się, że po twoim awansie skala twoich działań znacznie zwiększyła się.
Zwiększyła się jak najbardziej. Mowa o ilościach, tak?
Tak, dokładnie. Jakie ilości zaczęły przez ciebie przechodzić?
Na przykład pamiętam, że w przeciągu, miałem takiego jednego znajomego, w przeciągu 5 tygodni co piątek odbierał na przykład ode mnie po 50 kg mefedronu, czyli w 5 tygodni mamy 250 kilo. Co nie było dnia, żebym dziennie nie sprzedał chociażby 2-3 kg. Nie było takiego dnia. Były takie dni, że nie wiem, że ktoś zamówił 100 kilo, odebrał 100 kilo, następny dzień były takie zamówienia, że nie wiem, ktoś chciał na przykład tylko piątkę, dostał piątkę, zdarzył jeszcze ktoś jeden. Także mówię, nie, ciężko to objąć w jakieś normy tak naprawdę, ale no obrót był przepotężny.
A jakimi prochami jeszcze handlowałeś?
Szczerze, głównie to był mefedron, kokaina, marihuana mnie, ale też była. To głównie to.
Czy siatka twoich hurtowych odbiorców była hermetycznie zamknięta, czy może każdy mógł wejść z tobą w współpracę?
Nie, nie, w żadnym wypadku. Ja miałem jakąś tam, może nieograniczoną, lecz zaufaną grupę ludzi. Jeśli na przykład ktoś chciał jakąś większą ilość, a po prostu chciał kontakt do mnie, to ja się po prostu na to nie zgadzałem, bo jeśli to była kolega mojego bliskiego współpracownika, to ja mówię, ja wolałem dać to temu współpracownikowi, żeby on pojechał, dostarczył, odebrał pieniądze, przywiózł mi je, załóżmy jeszcze, bym coś za to odpalił, tak, no bo wiadomo, nic się nie robi za darmo, niż żebym ja miał kontakt z jakąś nową osobą, żeby się nie narażać na przypał, tak, typowy BHP.
Jakie miałeś największe zamówienie?
Największe zamówienie, jakie miałem? Było to na 12 kilo kokainy. Mówię o wartości oczywiście, tak? Bo największe zamówienie objętości tak naprawdę to było na jednorazowo na 160 kg mefedronu.
Grubo. Jak wygląda realizacja takiego zamówienia?
Przy na przykład tych 12 kg kokainy była taka sytuacja, że ktoś do mnie przyjechał, powiedział mi o tym. Ja mu powiedziałem wprost, że ja nie wyłożę tyle pieniędzy po prostu, aby to kupić i mu to przywieźć, bo różne są wypadki, różne są sytuacje. I nie zamierzam po prostu z własnej skarpety wyciągać tego kupywać, że jeśli ta osoba jest w 100% pewna, że to chce, niech mi przywiezie połowę pieniędzy, ufamy sobie, lubimy się, więc wiadomo, że tutaj żadnej krzywej akcji z mojej strony nie będzie. I ta osoba rzeczywiście po godzinie mi przywiozła połowę pieniędzy. Ja pojechałem, drugą połowę wyłożyłem, zakupiłem 12 kilo, przywiozłem je to do kolegi.
Ile na tym zarobiłeś?
To był zarobek tam niespełna, no tam prawie 40 tysięcy na 1 kg, więc na 12 wychodzi ponad pół bani.
To powiedz mi jeszcze o realizacji zamówienia na tą dużą ilość mefedronu.
No powiem ci, że jest objętościowo to bardzo duże tak naprawdę. Ja już wtedy się nie pchałem, aby to komuś zwieźć, przywieźć i tak dalej, więc jeśli po prostu ktoś chciał, no to musiał przyjechać, tak? Ustawiłem po prostu zakup tego. To była akurat zaprzyjaźniona mi osoba, więc nie zapłaciłem za to z góry, zaufał mi. Przywiozła, ona to dostarczyła w dane miejsce. Ja klucze do tego miejsca zdałem koledze, kolega to odebrał, przywiózł mi pieniądze i na tym się rozeszło. Tak naprawdę roboty w tym było, nie wiem, z 2-3 telefony, z 2-3 spotkania, z 2-3 minuty całości po wszystkim.
Ile na tym strzale zarobiłeś hajsu?
No, ponad 300 tysięcy.
Z tego, co wyczytałem i dowiedziałem się z internetu, Grupa Markowska zajmowała się również porwaniami. To prawda?
Powiem ci, że nie typowo Grupa Markowska, a oni, znaczy na internecie zostaliśmy tak opisani z tego względu, że ja bezpośrednio miałem kontakty i powiązania z grupą praską, która się zajmowała handlem narkotykami, jak i porwaniami, bo w te porwania, tymi porwaniami zajmowały się osoby kiedyś bardzo osławionej grupy mokotowskiej. I wyszło tak po prostu, jedno porwanie doszło do skutku, dwa nie doszły do skutku, tak, bo potem poszedłem siedzieć.
Brałeś bezpośredni udział w tym porwaniu?
Nie chciałem odpowiadać na to pytanie.
Okej, to inaczej. Czy był opracowany jakiś schemat, plan działania?
Powiem tak, osoba była obserwowana bardzo długi czas, nawet około pół roku. Następna sytuacja to było podczepienie GPS-a pod auto, okamerowanie całego domu wokół, że po prostu wiedzieliśmy, co dana osoba robi każdego dnia, o której godzinie wychodzi, o której godzinie wraca. No, potocznie powiem, że nawet wiedziałem, o której godzinie osoba będzie srała, tak?
Na jakiej podstawie była typowana ofiara porwania?
Drogą pantoflową. Ktoś się dowiadywał, że ktoś miał duży majątek pochodzenia albo legalnego, albo nielegalnego. Zależy tak naprawdę. No mówię, drogą pantoflową dochodziło, że ktoś miał duże pieniądze. No to jeśli ktoś miał duże pieniądze i to nie był żaden przyjaciel przyjaciela, no to po prostu to dochodziło do skutku.
Okup za porwaną osobę ile mógł wynieść?
Zależy tak naprawdę od majątku tej osoby, ale największy okup jaki był, to był 1 000 000 euro.
Mieliście sytuację, że ktoś nie chciał zapłacić?
Nie.
A mieliście przygotowany scenariusz na taką okoliczność?
O tym też bym nie chciał mówić.
To może inne pytanie. Czy miałeś świadomość, że osoba porwana może przez taką akcję mieć spierdoloną psychikę do końca życia?
Szczerze powiem ci, że nie myślałem o tym tak naprawdę. Być może i tak było, bo to wiadomo jest traumatyczne przeżycie. Ale mnie to nie interesowało. Ja to robiłem po to, aby zarobić, tak, a nie po to, żeby się przejmować tym, że coś się komuś dzieje. Tak samo jakbym się miał przejmować, nie wiem, że na świecie panuje głód, a ktoś 3 dni temu został potrącony na pasach. To mnie to nie dotyczy, mnie to nie boli, więc mnie to nie interesuje.
Okej. Powiedz mi teraz taką rzecz. Czy przy tych wszystkich obowiązkach i możliwościach czułeś, że rośniesz w siłę?
Tak, oczywiście, no bo nie dość, że finanse się zwiększały, no to te znajomości również rosły. Ale nie korzystałem z tego, może nie, że nie korzystałem z tego, nie starałem się nie uwidaczniać tego. Nie chciałem, żeby ktokolwiek mnie tak naprawdę tak traktował na to, kim byłem. Lecz na przykład pamiętam, że była taka sytuacja, że poszedłem ze swoją kobietą do jednej z największych restauracji, najbardziej prestiżowej w Warszawie. My tam bardzo często grupowo, że tak to określę, przychodziliśmy. Jako, że byłem już rozpoznawalny przez moich znajomych i przez swoją tak jakby działalność, no to pamiętam, że była taka sytuacja, że przy stole ktoś siedział, był pełny stol, wszystkie stoliki były zajęte. No i szef tej całej sali podszedł do tych ludzi i powiedział, że no niestety muszą państwo odejść i tyle. No i zostałem wpuszczony razem z moją kobietą. No i były też takie sytuacje, że no przechodziło się jakimiś tam ulicami Warszawy, a ktoś tam mówi, że Markowski idzie.
Korzystałeś z tego jeszcze w jakiś inny sposób może?
Nie musiałem z tego korzystać tak naprawdę z tego względu, że no nic mi nie brakowało. Nie musiałem nic wymuszać, a tak naprawdę na wszystkie moje zachcianki to co chciałem to miałem, więc zbędne było wykorzystywanie tego. I też nie musiałem nikomu udowadniać kim jestem, co robię, co zrobiłem z tego względu, że już swoją renomę zbudowałem, a następna sprawa, że swoją wartość znam, więc nie musiałem, mówię, nie muszę sobie tego udowadniać ani nikomu innemu.
Rozumiem. To jakie jest twoje podejście do faktu, że osoba powiązana z tobą, która była nad tobą w grupie, często wrzucała zdjęcia na Instagram?
Szczerze, miałem również Instagrama i tak dalej, jakieś tam fotki powrzucałem, ale to było kwestia paru dni i mówię, kurwa, sam na siebie bata kręcę. Mówię, przecież to jest głupota, żeby pokazywać wszystkim, nie wiem, czy jakimi autami jeżdżę, czy jak byłem ubrany w dany dzień, czy z kim byłem, na przykład w jakiejś tam restauracji, ogólnie takie ogóły tak naprawdę. Mówię, nie no, przecież to jest... Mówię, sam sobie robię pod górkę, sam sobie strzelam w kolano, więc ja odpuściłem, a osoba ze mną powiązana, która była nade mną, no, dodawała takie nie inne rzeczy, jak jakieś tam wymachiwanie pieniędzmi i tym podobne. No i skończyło się tak, jak skończyło, tak.
A jak twoje środowisko bandytów patrzyło na takie zachowania?
Patrzy na takie coś źle tak naprawdę. No bo tak jak mówię, no to robi pod górkę nie tylko sobie, ale też osobom, z którym jest on powiązany. Jest on razem na świeczniku, służby mogą podsłuchiwać wtedy telefon, nie telefon, wiadomo. Więc mówię, nie robi tylko sobie pod górkę, ale też był na takiej ta osoba była na takiej pozycji, że mało kto mógłby mu zwrócić uwagę. A nawet jeśli by mógł, to w ogóle się tego nie podejmował, bo rozmowa o tym byłaby w ogóle bezsensowna i nie przynosiłaby żadnego skutku.
Okej, to co myślisz o osobach, które kreują się na gangsterów w mediach społecznościowych, a w rzeczywistości nimi nie są. Czy miałeś sytuację, w której ktoś został przy tobie, kurwa, nie lubię używać tego słowa, wyjaśniony?
No była taka sytuacja z jednym z największych raperów u nas w kraju. Mowa tu o Maliku Montanie. Kreuje on się na wielkiego bandziora, gangusa, jakich to on pieniędzy nie robi. Jeździ w kominiarce, w autach, tak? No, ciężko mi to określić słowami, aż się zacinam z tego względu, że mówię, ja czegoś takiego nie toleruję, bo wiem, kim ta osoba tak naprawdę jest. Ona, mówię, pokazuje, że jest gangusem, a to nie jest żaden gangus, tylko to jest po prostu przysłowiowa cipa, tak? Była taka sytuacja, że mój serdeczny już były kolega miał zwadę właśnie z Malikiem z tego względu, że mój kolega był w związku małżeńskim z jakąś tam kobietą, tylko że już nie byli razem, tak? Ale ten związek małżeński dalej był. A Malik z tym moim kolegą tam dzień wcześniej, 2 dni wcześniej, w jakimś tam okresie razem siedzieli przy stole, waflowali się, klepali po plecach i tak dalej. Więc jak to jest, że jego kolega teraz zaprasza jego tak naprawdę żonę na jakieś tam swoje eventy, jakieś tam spotkania do baru, nie baru i tak dalej, jakieś wspólne fotki, kurwa. No jest to zachowanie co najmniej lewe. No i mój kolega się do niego odpalił, wydzwonił go, ciężko z nim ruszył. I na następny dzień było spotkanie tak naprawdę śmiesznie tak określić samej takiej śmietanki, o tak o starych naprawdę bandziorów z Warszawy, z krwi i kości, najpoważniejszych, o których każdy z nas tak naprawdę słyszał, czy to z wiadomości, czy to z medii, w jednym z największych hoteli w Warszawie. Była taka sytuacja, że wszyscy usiedli tam przy stole, zebrały się dwie ekipy, tak? My jako my, markowscy i nasi tam po prostu koledzy dobrzy, a po drugiej stronie stała inna nacja, tak to określę. No i co? Rozmowa przy stole się zaczęła, tam po prostu wymiana zdań, ale nie było przy tym stole osoby, o której mówiłem, czyli Malika, tak? No i w końcu padło pytanie, że gdzie on kurwa jest, skoro rozmowa dotyczy jego, ta cała sytuacja. No i osoba, która go ochraniała za grube pieniądze, musiała po prostu wstać, odejść od stołu, po niego pójść, bo ten wielki bandzior bał się przyjść. Bał się przyjść, gdzie tu było wszystko pod kamerami. W normalnie publicznym miejscu on się bał przyjść rozmawiać przy stole, jak kurwa w mężczyzna z mężczyzną. No to sobie wyobraź, że kreuje się na wielkiego gangusa, bronie, kopyta i tym podobne, a kurwa tu boi się usiąść twarzą w twarz kurwa w cztery oczy z mężczyzną? No kurwa coś tu nie gra.
Jak ta akcja się skończyła?
Historia z Malikiem skończyła się tak, że tak jak już ta, tak jak mówiłem, ta osoba po niego poszła, przeprowadziła go do stołu, to no trząsł się ogólnie jak galareta, co było komiczne, że ludzie się śmiali nawet, no prosto w oczy tak naprawdę przychodzi, no to on ledwo stawiał kroki, to się wszyscy tam wybuchli śmiechem. No i sytuacja była taka, że w sposób jąkający wypowiedział imię tego mojego kolegi, to było takie przepraszam. No i wiadomo, że przepraszam, to jest niewiele. No i za tymi przeprosinami również poszło 50 tysięcy złotych na stół w ramach przeprosin.
I temat zamknięty, rozumiem.
No temat zamknięty w taki sposób, że co? Przeprosił, zapłacił, obiecał już, dał słowo przy wszystkich tak naprawdę, że nie zaprosi już nigdzie tej kobiety, nigdzie jej nie ukaże i tym podobne. No i słowo się stało tak naprawdę, już nic więcej takiego nie zrobił. No po prostu no, chyba zrozumiał swój błąd, to tak o, dosadnie wręcz.
Powiem ci szczerze, że zastanawiało mnie to właśnie, dlaczego niektórzy raperzy w swoich bitach opowiadają o akcjach typu napad na kantor czy o łamanych szczękach. Tak jak wspomniałeś wcześniej, takie zachowania przyciągają niepotrzebną uwagę.
Mowa o tym, o wielkim Alberto, tak?
No w sumie też o Alberto.
To sprawa wygląda śmiesznie, on mówi, że jest praski chłopak, gdzie na Pradze to mieszka, żeby cię nie skłamać, kurwa, może z dwa tygodnie zanim go chłopacy pogonili, no bo kurwa nie ukrywajmy, że no Praga jest tu łączone z patologią, tak? No a wyobrażasz sobie, że w patologicznej części stolicy akceptowany będzie czarnoskóry mężczyzna?
No raczej nie.
No oczywiście, że nie, tak, więc on nie może mówić, że jest praskim chłopakiem, bo z Pragą to ma tyle wspólnego, chyba że się przejdzie może kurwa za dnia, oczywiście nie w nocy, za dnia chodnikiem. A następna sprawa, że nawet on sam się wypowiadał tam na jakiejś kurwa gali, na jakiejś tam konferencji, odnośnie jednej sytuacji, że powoływał się na jedną z większych grup kibiców w Polsce, ogólnie w Warszawie, największą grupę. No i chłopacy stamtąd przyjechali w kilku pod siłownię, z której on wychodził. No to zaczął tak spierdalać, biegł do swojego SUV-a, odpalił jedynka gaz, że ściągnął chyba z 10 czy tam z 12 słupków, nie? Żeby tylko uciec. Więc no kreuje się właśnie na łamanie szczęki i napadanie na kantor, a no prawda jest tak naprawdę kompletnie inna. Ktoś, kto ogląda te wszystkie klipy, może pomyśleć, kurwa, jaki on jest mocny, tak? A on obok mocnego wydaje mi się, że nawet nie stał, a jak stał, to może kawę przyniósł.
Mam wrażenie, że jesteś konkretną osobą do poruszenia tematów, które od dawna za mną chodzą. Pewnie zauważyłeś, że sporo influencerów walczących na galach freakowych kreuje się na ostrych gangsterów. Czy trafiła się tobie sytuacja, w której dana osoba została zweryfikowana?
Powiem ci, że była taka sytuacja, znaczy jest dalej, bo ona trwa i jest w ogóle maglowana w internecie odnośnie tego, że Amadeusz Ferrari został pocięty maczetą. Ostatnio też śledząc internet zauważyłem, że też na jakiejś tam bardzo małej gali, nie będę już wypowiadał jej nazwy, ktoś się wypowiadał, ukazał swoją mordę i powiedział, że tak, to ja to zrobiłem, jak to Amadeusz Ferrari przed nim nie spierdalał i tak dalej. Co jest kompletną bujdą i kłamstwem z tego względu, że osoba, która wpadła do Mateusza i go pocięła maczetą, to jest to mój znajomy. Kiedyś był moim bardzo dobrym kolegą serdecznie, tak to określę. I to w ogóle to nie jest ta osoba, która tam ujawniła i powiedziała, że to ona. To nie jest ta osoba. Następna sprawa, mówię, kolega wpadł, pociął Ferrariego. Ferrari też się odpłacił, bo dźgnął tego mojego znajomego nożem w szyję. No ale sprawa wyglądała taką, że po tym jak zszyli Ferrariego tam w szpitalu, to od razu poleciał na komendę, tak, i złożył zeznania obarczające mojego kolegę. Nie tak, że został napadnięty i nie powiedział kto, tylko bezpośrednio powiedział imię, nazwisko, bo znał tą osobę, tak? Bo mieli po prostu zatarg ze sobą. Także no, jednym słowem rozpierdoli się po prostu na kolegę, a gra tu gangusa, jaki to on właśnie nie jest, a tak naprawdę no, to się w ogóle nie ima z rzeczywistością.
Grubo.
No mówię, no, na jedno się kreują, a w ogóle są kimś innym tak naprawdę, ale to jest często spotykane. To jest często spotykane, że chcesz kimś być, marzysz o tym i to pokazujesz, jaki to nie jesteś, a tak naprawdę w środku wewnątrz jesteś po prostu cipą albo dzieckiem. Nie?
Mówisz często spotykane. Masz kogoś jeszcze na myśli?
No szczerze, na przykład jest na przykład taki jeszcze ze znanych osób, jest na przykład Wojtek Gola. Też odnośnie sytuacji z tym moim kolegą, który miał tą spinę kurwa, który wyjaśnił szybko Malika. Też właśnie tam dodawał jakieś kurwa klipy, prologi i tak dalej. Odnośnie jego kobiety, że z nią coś tam robi, zapraszał ją na specjalne miejsca, na galę i tym podobne. Ukazywał się na zdjęciach z jakimiś tam kurwa pistoletami, nie pistoletami, gdzie dał sobie rękę uciąć, że to na pewno nie była ostra, bo mówię, on chyba ostrą jedynie widział na strzelnicy, bo to też nie jest żaden bandzior. No i co, no ten mój kolega się do niego też odezwał. Może nie, że bezpośrednio do niego, bo raz się do niego odezwał, no to już był telefon wysprzęglony tak naprawdę, więc szybko zlokalizowaliśmy jego serdecznego, najbliższego wspólnika, który nie chce po prostu się wypowiadać. Szybko go zlokalizowaliśmy, podjechaliśmy do niego, to było na Mazowieckiej w Warszawie. Pamiętam nawet jeszcze, że dał taki smaczek, że był swoim białym BMW, dużym, takim najnowszym. Jeśli ktoś tam śledzi, to na pewno będzie wiedział, o kim mówię. Podeszliśmy do niego, mój kolega powiedział wprost, że słuchaj, co to się kurwa dzieje, dlaczego on nie odbiera telefonu, że ruszy z nim i to grubo. No to jego wspólnik i przyjaciel powiedział, że oni się przecież nie przyjaźnią, że oni tylko robią pieniądze i tak dalej, że to nie jest zero przyjaźni, ale on mu przekaże na pewno, tylko proszę, bez zadań i tak dalej, że on powiedział wprost i ja to szanuję, powiedział wprost, ja nie jestem żadnym gangusem, ja nie żyję w waszym świecie, mnie to nie obchodzi, jeśli ty masz z nim zatarg, to sobie to z nim wyjaśni, ja mu wszystko przekażę, tylko proszę, bez zbędnych tam ruchów czy spiny. I nie ukrywam, takie zachowanie jest dobre, no bo też trzeba wiedzieć, kim się jest. I jemu to w żaden sposób nie ujęło, bo jak można komuś ująć, że ktoś nie jest bandytą, tak? Nie każdy jest bandytą, bo to nie każdy nim chce być, albo nim jest po prostu i to nie jest żadna obelga. Ale mówię, no po chyba 30 minutach był telefon od Wojtka do tego mojego kolegi. Z przeprosinami, wyjaśnieniem i nie chcę ciebie skłamować, minęło następne kilka dni. Aż w końcu tego klubu sportu walki przyszły dwa Rolexy, nie? Z przeprosin, jeden dla mojego kolegi, a drugi dla kolegi, o taką, tego, który był najwyżej.
No, kurwa, zaskoczyłeś mnie trochę tymi historiami, ale wróćmy do głównego tematu naszej rozmowy. Z tego, co wiem, wasza grupa została rozbita. Co było początkiem końca waszego i tym samym twojego?
Powiem ci, że brałem udział w strzelaninie w jednym z miejsc w Warszawie i była to taka sytuacja, no po prostu tam było jakieś niedociągnięcia w różnych tam tematach, ktoś użył złych słów, ktoś źle zareagował, no i wyszła taka sytuacja, że ktoś dostał kulkę. Na następny dzień zostałem zatrzymany przez antyterrorystów z BOA. No i wyszło tak, że ja i ten jeden znajomy trafiliśmy na sankcje. No i wtedy się to wszystko zaczęło tak naprawdę.
Jak wyglądało twoje zatrzymanie?
Zatrzymanie wyglądało w ten sposób, że wsiadłem do auta pod moim domem razem z moją kobietą i dwoma znajomymi, wyruszając po prostu tam w danym kierunku. Miałem się z kimś spotkać, mieliśmy potem pojechać tam po prostu coś sobie zjeść, pogadać i tak dalej. Jadąc, wyjeżdżając z osiedla, zauważyłem w aucie dwóch mężczyzn. No i nie ukrywam, że mam takie coś, tak jak i ja, tak jak i moich wielu znajomych. Takie coś, że ja kurwa z kilometra rozpoznam policjanta. Nie wiem, jak to określić, jakiś kurwa gen, coś takiego. Że po prostu ich rozpoznam, choćby nie byli w mundurze. No i mówię mojej kobiecie i znajomym, kurwa, mówię, to jest policja. Mówię, no przecież taka rzecz, która się zdarzyła wczoraj, na pewno nie przejdzie bokiem, tak? Za to trzeba ponieść konsekwencje. I chciałem spierdalać, ale chciałem spierdalać już tego samego dnia, jak to się stało, ale to jest w ogóle odrębna historia, której nie chcę poruszać. No i co, przyjechałem obok nich. Jadę, wyjeżdżam na jednokierunkową ulicę, a w ogóle w przeciwnym kierunku stoją dwa busy. To były Craftery, jak dobrze kojarzę, w takim srebrnym, szarym kolorze, coś takiego. Było też ciemno, bo to było po 21. I z tyłu Toyota Hilux na długich włączonych. No i ja się zatrzymałem na środku tej ulicy i mówię im, kurwa, antyterroryści. Mówię, walą mnie na glebę, mówię, idę leżeć. Mówię, na 100%. No i tam było powiedziane, nie, słuchaj, ty jesteś zawsze elektryczny, ty jesteś przewrażliwiony. No nie, nie ma takiej opcji, dawaj, jedź, jesteśmy spóźnieni. No i ja nie posłuchałem się swojego głosu rozsądku, posłuchałem się tutaj moich bliskich. No i mówię, chuj, no co ma być, to będzie. Tak zapiąłem jedynkę, ruszyłem w normalnym tempie, ruszam. No i Toyota Hilux wyjechała przede mnie. I szczerze, nie wiem ile czasu to trwało. Dla mnie to było jak ułamki sekund tak naprawdę, bo w moment wysypało się, jak potem już policzyłem, było to 14 antyterrorystów, wysypało się z dwóch busów. Powybijali szyby, wpadł do środka granat hukowo-błyskowy, tak samo pod auto, no i w ułamku sekundy z pozycji siedzącej za kierownicą byłem skuty w kołyskę na ziemi.
Konkretnie, a miałeś coś w aucie? Miałeś coś przy sobie?
Przy sobie miałem, nie chcę cię skłamać, chyba z 5 gram kokainy, bo też byłem w trochę cugu tak naprawdę, więc sobie coś tam dojadałem, o tak to określę. A tak, w aucie miałem 6 mm, 9 mm i automatyczny shotgun.
I gdzie zostałeś zabrany?
Po tej sytuacji zjechałem na Pałac Mostowskich. Jest to określane takim półświatku jako kurwa najgorsza komenda w Warszawie. Z tego względu, że jak już ktoś zjeżdża na pałac, no to już ma przejebane tak naprawdę. To nie ma gorszego miejsca. No i powiem ci szczerze, że jak od wielu osób o tym słyszałem, bo wielu osób już tam było, tak kurwa też przekonałem się na swojej skórze, bo chyba nigdy nie dostałem takiego wpierdolu jak tam, naprawdę. Zostałem tak kurwa skatowany jak nigdy w życiu.
Uważasz, że zasłużyłeś się na taki wpierdol?
No kurwa, a nie? Nie dość, że miałem 3 kopyta w aucie, byłem kurwa do usiłowania. No to kurwa, no proste, że tak, no jak mogłem nie dostać wpierdol?
A jak oprócz tego byłeś traktowany?
Tam szczerze to pamiętam, była taka sytuacja jeszcze przed takim ogólnym wpierdolem, bo to, że tam gdzieś złapałem co chwilę jakąś lepę czy kopa, to tam było na porządku tak naprawdę co chwilę, co parę minut, tak po prostu dostawałem, chyba musieli się wyładować. Ale była taka sytuacja, że siedzę w pokoju, przesłuchałem skuty rękami do tyłu za krzesłem, no i wchodzi dobry policjant, nie? No i mówi, słuchaj, powiedz jak było, to zaraz idziesz do domu, kobieta na ciebie czeka, to tamto, nie? Ja mówię, dobra, mówię, daj mi spokój. No i wchodzi drugi, zły policjant, no kurwa jak na filmie. Mówi, słuchaj, ty masz kurwa taki zarzut, twoja kobieta też idzie za to leżeć, kurwa. Słuchaj człowieku, ty nie wyjdziesz, mi się nawet nie chce z tą gadać. Dobra, spierdalaj. Ja mówię, no dobra, nie? Ja mówię, i nagle wchodzi znowu, kurwa, ten dobry. Ja mówię, jak tam, kurwa, dawaj, coś tam mnie klepie po plecach, powiedz jak było, kurwa, wyratujemy cię z tego, przecież ci chcemy pomóc, od tego jesteśmy, nie jesteśmy źli. Ja tak już w końcu na to patrzę, myślę. Mówię, dobra, mówię, słuchaj, ja powiem jak było, tylko mówię, przyprowadź proszę tego kurwa drugiego. I no żeby po prostu, żeby to jeden drugiego słuchał tak naprawdę. On taki podjarany poszedł po tego drugiego. No i co, przyszedł ten drugi też taki kurwa uszczęśliwiony, że chyba mnie złamali, kurwa. No i była taka sytuacja, mówię, no kurwa, co wy wygracie w dobrego i złego policjanta? Mówię, jak na filmach, jak na serialach, no i wybuchłem śmiechem, nie? No i jak wybuchłem śmiechem, tak wyłapałem na szczękę prawego, że zgasłem.
Jakie miałeś zarzuty, ile tobie groziło?
Łącznie wszystkich zarzutów miałem usiłowanie morderstwa, posiadanie 3 sztuk broni, posiadanie w chuj ilości amunicji, posiadanie niespełna kilograma narkotyków, chęć wprowadzenia go do obrotu i łącznie tam wyliczyli całą działalność na 5,5 tony narkotyków różnych, głównie twardych i również tam przygotowanie do porwań.
Ile tobie groziło?
15-18 lat, coś takiego, nawet koło 20, jakby się tam dobrze uparli.
Byłeś gotowy brać to wszystko na klatę?
Szczerze tak, jak najbardziej, bo liczyłem, no kurwa, jestem mężczyzną i wiem, że trzeba brać konsekwencje swoich czynów na klatę, tak? No i jednak zarabiając takie pieniądze, robiąc takie różne rzeczy, trzeba wiedzieć, no kurwa, że w końcu się pójdzie siedzieć, tak? Bo jeśli ktoś coś robi na taką skalę i tak grubo i tak głośno, no to kurwa nie da rady, że ktoś nie pójdzie siedzieć, a jeśli ktoś nie siedzi, no to się po prostu rozpierdala gdzieś tam z boku i daje swoich kolegów.
A jak zachowali się twoi wspólnicy, koledzy na wieść, że ciebie zawinęli?
Wiesz jak to kurwa było, powiem ci tak, osoby, po których się nie spodziewałem, że mi pomogą, to mi pomogli kurwa najbardziej. Nie mówię to też o finansach, bo finansowo i tak mi bardzo dobrze pomogli, bo wysłali naprawdę kilka, jak nie kilkanaście tysięcy co chwilę tak naprawdę dla mnie na wypiski i przywozili mojej kobiecie i tak dalej. A osoby, po których się 100% spodziewałem, że będę miał w nich największą pomoc, to taką pojechali, odebrali kurwa naprawdę grube tysiące, ponad 300 tysięcy za rozliczenie moje od kogoś tam, od mojego znajomego. No to taką z tych pieniędzy opłacili mi adwokata, resztę chyba wzięli w kieszeń, bo nie dostałem od nich nawet kurwa 100 zł na wypiskę. I taką żadnej pomocy, zero niczego, no nawet kurwa do mnie na lipa nie przyjechali kurwa, żeby tam, nie wiem, kurwa pozdrowić. Mówię, powiedziałem o tych lipach, bo to nie tak, że na to czekałem i tak dalej. Mówię, że nawet na to kurwa, skoro nie mieli pieniędzy, żeby mi wpłacić, choć byli bardzo majętni, no to kurwa, co, chociaż nie mogli przyjechać kurwa, pomachać, cokolwiek, wiesz jak jest.
Przy takim kalibrze zarzutów Miałeś propozycję współpracy?
Tak, dostałem ją oczywiście i było tak, za pierwszym razem ją odrzuciłem, za drugim razem ją odrzuciłem, bo maglowali mnie, starali się o to oczywiście na różne sposoby i za trzecim razem zostałem poinformowany tam w taki nie inny sposób, że ktoś chce, no mi moi wrogowie, tak, którzy nie mogli mi zrobić nic na wolności, że ktoś chce wpierdolić moją kobietę tam w pewne problemy i chcą ją również uprowadzić.
No dlaczego?
To nie tak, że uwierzyłem tylko na słowo, tylko zostało mi to po prostu udowodnione tam w jakiś sposób.
Okej, a ciężka to była decyzja?
Podjęcie współpracy. Powiem ci, że to była kurwa chyba najcięższa decyzja w moim życiu tak naprawdę. Bo oprócz tego, wiadomo o kobiecie, tak, no to jeszcze mam chorowitych rodziców, o tako. I zagwarantowano mi pomoc dla nich tam w pewien sposób. Nie mówię tylko o finansowym, ale ogólnie w pewien sposób. Co zostało również potwierdzone, no, to nie było tak, że ja wierzyłem na słowo, tak? Tylko po prostu ja też nie jestem idiotą. Wiem też, jak kurwa służby umieją działać, że na obiecuję złotych gór, a potem chuj ci w dupę. To po prostu zostało mi to udowodnione, że tak też będą postępowali. I powiem ci, że to kurwa położyć na szali całe dotychczasowe życie tych moich kurwa pseudokolegów, tak to określę, a kurwa rodzinę po drugiej stronie. No to powiem ci szczerze, że w pewnym momencie szala się przeważyła na tą jedną stronę, moim zdaniem dzisiaj właściwą, choć gryzłem się z tą decyzją.
Czy przypuszczałeś kiedykolwiek, że staniesz przed takim wyborem i jak wyobrażałeś sobie swoje zachowanie w takiej sytuacji?
Szczerze? Nigdy w życiu bym nie powiedział, że zeznam. Nigdy w życiu, mówię, nawet jak trafiłem za mało lata, kurwa, to i tak nie zeznałem. Nigdy w życiu bym o tym w ogóle nie pomyślał. Wiadomo, jak to się było młody, gniewny, tak? To JP 100%, że tak to określę. Tylko kurwa, no powiem ci szczerze, że to... No nie, no ja nawet nie umiem tego, to mi za bardzo nie przychodzi przez gardło, że w ogóle, że wiesz, że taka rzecz w ogóle ma miejsce tak naprawdę.
Powiedz mi, jak wygląda krok po kroku wejście we współpracę z organami ścigania?
Pobieżnie to powiem tak naprawdę, bo to było coś za coś. Ja wam coś, wy mi coś. No i od słowa do słowa doszło do czegoś takiego, że się umówiliśmy na pewne kwestie. No oczywiście tam wolność, niewolność, ochrona nie dla mnie, a po prostu tam dla bliskich w momencie jak siedzę i tak dalej, że po prostu się żadna krzywda nie stała. Nie ze względu na moje zeznanie, bo moich zeznań nikt nie otrzymał, oczywiście nikt nie wiedział, że zeznaje, tylko po prostu no wiem, że zagrożone życie czy tam zdrowie było mojej bliskiej. No i po prostu się dogadywaliśmy. Co dalej, tak? O, ja im dawałem jakiś temat, oni mi za to dawali też coś. No i w końcu co? No jestem na wolności, wszyscy są zdrowi i żyjemy dalej w zgodzie, nie?
Ile osób pogrążyłeś?
Około 40.
Największe wyroki, jakie zapadły?
To tak, jeszcze wyroki nie padły tak naprawdę, bo sprawa jest w toku. Choć nie ukrywa, że z moich zeznań może być tam no, po 25 lat nawet niektórzy.
Sporo.
No trochę tak.
Czy to, co zrobiłeś, nie jest wbrew zasadom bandytów?
Oczywiście, że jest i ja też nie będę się był usprawiedliwiał swojego zachowania, nie będę usprawiedliwiał, bo to wiadomo, no co mówisz, bawełno, rozjebałem się, tak? Ktoś może powiedzieć, że jestem frajerem, no i wiadomo, frajerowi chuj do dupy, to mówię, nie ma co mówić bawełnę, tylko powiem ci szczerze, że kurwa, no też jestem mężczyzną i trzeba dbać o swoich bliskich, tak? Zostałem potraktowany w taki inny sposób przez moich bliskich, mówię o przyjaciołach, wspólnikach. No i no nie wybaczyłbym sobie, kurwa, jeśli stałaby się krzywda osobą w ogóle, kurwa, z tym tak naprawdę niepowiązanym, tak?
W trakcie przesłuchania siedziałeś w więzieniu. Czy nie wyszło na jaw, że jesteś świadkiem w sprawie?
Nie, w żaden sposób, wiesz? Mówię, to też była taka kwestia, tak jak ci mówiłem, że coś za coś. Ja im coś mówiłem, to coś też oczekiwałem. Też mi starali się pomóc, jak tylko mogli. Za co nie ukrywam, bardzo doceniam, bo bardzo mi pomogli, to nie tylko pod względem wyjścia, też różnych innych sytuacji. Chodzi mi o to, że jakkolwiek wyszło cokolwiek, tak jakby o mnie, że zacząłem zeznawać dopiero około miesiąca po moim wyjściu, gdy ja już byłem bezpieczny i tak dalej.
Czy czujesz się fair w stosunku do siebie samego?
Jak najbardziej. Mówię, ja potraktowałem... Nie potraktowałem. Ja postąpiłem bardzo, bardzo dobrze moim zdaniem. Może i pogrążyłem wiele osób, może wiele osób ma mi to za złe, może nie może, a na pewno. Ale no mówię, no kurwa, szala była się przeważyła na jedną stronę. Trzeba być fair.
Czy nie masz wrażenia, że coś zjebałeś?
Nie mam takiego wrażenia. Mówię, byłoby w ogóle, mi się wydaje, że tej gadki by w ogóle między nami nie było tak naprawdę. Na pewno by nie było, bo jeśli bym nie zeznał, to by, po prostu bym nawet nie wiedział, że istniejesz tak naprawdę. Bym jeszcze siedział jeszcze przez grube lata. No i nie, no co my mamy tutaj spierdolić? Moim zdaniem podjąłem bardzo dorosłą, odpowiedzialną i męską decyzję.
A nie boisz się konsekwencji za zrobienie szpagatu?
Ale czego miałbym się bać tak naprawdę? Nikt nie mógł mi nic zrobić, jak byłem na wolności, to myślę, że teraz ktoś w ogóle spróbuje. Nie mam się czego bać tak naprawdę i to nie chodzi o to, że nie wiem, że się będę zasłaniał policją czy coś takiego, bo, no bo jestem facetem i się nie boję tak z kimś skonfrontować. Ale kogo ja mam się bać? Nie ma osoby w moim życiu, której bym się bał.
A odkąd jesteś na wolności, zdarzyło się tobie trafić na osobę, która wie, że się rozkraczyłeś na komendzie?
Tak, miałem taką sytuację. Ktoś tam chodził i bardzo o mnie mówił. W takiej, no co mam mówić, no, po prostu mówił, że się rozjebałem i że tam różne obelgi w moim kierunku. Tylko, że była to osoba, która najmniej w ogóle nie była z tego miasta. Na nią nic nie zeznałem. Była najmniej znacząca we wszystkim tak naprawdę. To żaden bandzior, żaden gangus, tylko po prostu kurwa kreował się właśnie na takiego. Taki już tak tematycznie odnośnie naszej rozmowy, kreował się na tego, ten, takiego i bardzo głośno krzyczał, jaki to ja nie jestem kurwa zły. No i nie ukrywam, że się wkurwiłem, pojechałem, złapałem, zrobiłem co zrobiłem, no i tam po prostu stanąłem nad nim i mówię, co, no powiedz teraz, mówię, kim jestem, kurwa. No i nie było już żadnej gadki, tak? No i zaprzestał też swoje chodzenie, pierdolenie. I nie ukrywam, że też nie pojawiam się też w takich miejscach, że mógłbym się z kimś spotkać i to nie z obaw, tylko po prostu, no kurwa, po co sobie dalej robić pod górkę? Po co, wiesz, to wiadomo, że dojdzie do styczności fizycznej z kimś, tak, że na pewno będziemy się napierdalać, na pewno się będziemy ciąć, a kurwa, mi szkoda zdrowia, a drugie, że szkoda zdrowia kogokolwiek innego.
Rozumiem. To mam do ciebie bardzo konkretne pytanie. Używając nomenklatury bandytów, kim jesteś w swojej opinii?
Nie no, no jak kim jestem, to kurwa, no jestem frajerem, tak, jak to inaczej określić, no rozjebałem się. To wiesz, to też ja nie będę uwijał w bawełnę, bo to kurwa trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Zrobiłem co zrobiłem, mam tego pełną świadomość. No i kurwa, no powiem tak, o, jakbym był gangusem z krwi i kości, to bym nigdy nie zeznał, więc za gangstera też nie uważałem i się nie uważam do dzisiaj.
To co myślisz o sobie, patrząc rano na swoje odbicie w lustrze?
To jest tak, o, to jest sprzeczne, tak? Zrobiłem co zrobiłem, nazwałem to jak nazwałem, ale też kurwa zachowałem się bardzo dobrze, bo zadbałem o swoich bliskich, najbliższych, tak? Więc kurde, powiem ci szczerze, że no mówię, to była bardzo trudna decyzja, no i podjęcie jakiejkolwiek, czy w jedną stronę, czy w drugą, wiązało się to również no, ze stratą, czy bliskich, tak? Czy ze stratą no, reputacji i tego wszystkiego, co zbudowałem przez taki czas.
Dlaczego zdecydowałeś się opowiedzieć swoją historię?
Żeby przestrzec kurwa wszystkich innych, którzy sądzą, że będą gangusami albo nimi są i naprawdę nie chcę, żeby... Powiem tak, nie życzę żadnemu mojemu najgorszemu wrogowi, żeby ktoś musiał kiedykolwiek podejmować tak ciężką decyzję, jaką ja musiałem podjąć, bo to nie było tak, albo w lewo, albo w prawo, to było strasznie zero-jedynkowe. No i mówię, no nie życzę tego nikomu, naprawdę, mnie to kurwa po to oblewa, jak w ogóle o tym myślę.
Czy jest coś, czego żałujesz?
Czego żałuję? Tak, jest coś takiego, jak byłem w cugu narkotykowym, bo cały czas wąchałem kokainę. Byłem strasznie drażliwy, strasznie nerwowy. I kurwa zaniedbałem bardzo moją kobietę, wiesz? Strasznie źle się wobec niej zachowywałem. W ogóle, no w ogóle byłem bardzo złym człowiekiem dla niej tak naprawdę, gdzie ona oddała mi całe swoje serducho. No i koniec końców była tego, była warta mojej zmiany, o tak.
Czy uważasz się za dobrego człowieka?
Ja? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Bo to też patrz, po tym co zrobiłem, tak, że zeznałem, wyobraź sobie, jak mógłbym siebie nazwać, wiedząc, że dobra, nie zeznałem, tak, jestem sztywny, ale kurwa straciłem, nie wiem, mojej kobiecie by się stała krzywdą, może by ją gdzieś zakopali, bo to też kurwa, powiem tak, o to... Te osoby, które realnie zagrażały i chciały to zrobić, to są osoby, które już na swoim koncie mają po parę głów. Takich, wiesz, no po prostu naprawdę bardzo, bardzo poważne osoby i to mówię szczerze i poważnie. Więc no wyobraź sobie, zeznałem, bo zeznałem, tak, ale załóżmy, nie zeznałbym, ale kurwa, no co, straciłbym załóżmy moją bliską, czy moja rodzina by po prostu umarła ze względu choroby, bo takie coś też się przewijało. No kurwa, no co, nazwałbym się wtedy mężczyzną, że olałem kurwa moją rodzinę dla dobra po prostu znajomych?
Dobra, to może inaczej. Czy zdarzyło się tobie zrobić krzywdę osobie niepowiązanej ze światem przestępczym lub pozbawić takiego człowieka majątku?
Powiem ci szczerze, że zdarzyło się na pewno. Ja nie jestem aniołkiem, ja nie jestem świętym człowiekiem, nie jestem taki, który robi tylko dobre rzeczy, bo kurwa, naprawdę mam dużo za uszami. i popełniam też wiele błędów, czy to popełniałem kiedyś, czy popełniam dalej. Na pewno się zdarzyło, że skrzywdziłem kogoś, kto w ogóle nie jest z tym wszystkim powiązany, choć nie ukrywam, nie byłem z tą osobą, która chodzi, kurwa, i pokazuje, jaka to nie jest mocna. No i na pewno też ktoś przeze mnie stracił bardzo, bardzo dużo pieniędzy, a nie był powiązany w ogóle z tym światem.
Okej. I mam standardowe pytania na sam koniec. Czy gdybyś mógł przeżyć swoje życie jeszcze raz, czy podjąłbyś te same decyzje?
Na pewno nie pchałbym się w takie życie, jakie miałem wcześniej, z tego względu, że pchałem się w takie życie, na pewno bym stanął znowu przed wyborem, przed decyzją. Naprawdę nigdy w życiu nie chciałbym czegoś takiego przeżyć, bo to jest chyba najgorsze odczucie, jakie miałem. To jest żaden kryminał, żadne kurwa pobicie, czy cokolwiek w ogóle się nie ima co do tej decyzji, bo ona naprawdę kurewsko ciężka. No i na pewno poszedłem troszeczkę w innym kierunku. Nie uważam się za osobę głupią, wręcz uważam się za osobę bardzo inteligentną i nie tylko w dragach są pieniądze, tak? Można i naprawdę robić bardzo duże pieniądze na kompletnie innych rzeczach, legalnych, półlegalnych, czy jak to inaczej nazwijmy.
To powiedz mi, czy było warto?
Szczerze, nie było warto. Nie było warto, bo kurwa mogłem swoje życie poprowadzić kompletnie inaczej, ale wiadomo, mądry Polak po szkodzie też. To jest też tak, że jakbym wiedział, że się przewrócę, to bym kurwa usiadł. Ale no, stało się jak stało, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba iść do przodu. No mówię, nikomu nie polecam kurwa czegoś takiego, bo to albo się idzie kurwa na kupę lat do więzienia, ale no chuj, zdarza się, albo mówię, trzeba stanąć przed kurwa naprawdę trudnym wyborem.
Co byś powiedział małolatowi, który jara się gangsterką?
Co bym powiedział Molotowi, który jara się gangsterką, żeby się zastanowił kurwa z 10 razy i posłuchał się naprawdę, nie wiem, swoich rodziców, jeśli ich mało wiadomo, że są sytuacje. Albo posłuchał się na przykład kurwa mnie, osoby, która to przeżyła i naprawdę to kurwa odradza. Mówię, byłem w tym kurwa, uczestniczyłem w każdej możliwej chyba sytuacji, która jest związana z tym światem. No i kurwa, naprawdę trzeba być osobą jebniętą, żeby takie rzeczy robić. Bo to, no nikt kurwa o zdrowych zmysłach kurwa nie skrzywdziłby w taki sposób, jak na przykład ja krzywdziłem, czy krzywdzili moi znajomi innych. No nie polecam. Trzeba sobie ułożyć życie w trochę inny sposób.
Dziękuję Tobie za szczerą rozmowę.
Ja również bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
A do Ciebie, mój cudowny słuchaczu, mam dwie sprawy. Pierwsza, jeżeli podobał się Tobie ten materiał i jarasz się moją twórczością, to w tej chwili możesz postawić mi kawkę za pośrednictwem strony Buy Coffee 2. Link w opisie filmu. Sprawa druga. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Narrator.